Wiadomość w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd PiS-u stoi na straży bezpieczeństwa Polaków i nie zgadza się na dyktat Komisji Europejskiej w sprawie relokacji migrantów.
Szef rządu spotkał się w niedzielę z mieszkańcami Łochowa w ramach akcji Trasa dotrzymanego słowa. W wystąpieniu zauważył, że Bruksela ponownie chce narzucić krajom unijnym przyjmowanie migrantów, stosując przy tym podwójną miarę.
Mateusz Morawiecki przypomniał, że wsparcie z Unii za przyjęcie przez Polskę uchodźców z Ukrainy wyniosło od 50 do 60 euro. Tymczasem teraz chcą od nas żądać ponad 20 tysięcy euro za jednego nieprzyjętego migranta. Premier przestrzegał też przed skutkami zgody na przymusową relokację.
Wjadą pierwsi migranci, na których się nie zgadzamy, będą narzucać nam kolejnych. Przyjadą pierwsi, wpłynie cała rzeka migrantów. Przestrzegam przed tym. Sorry, przyjaciele komisarze, my się nie zgadzamy na taki dyktat. I dopóki rządzić będzie Prawo i Sprawiedliwość, nie zgodzimy się. Drodzy rodacy, stoimy na straży bezpieczeństwa. Stoimy na straży wolności.
Premier zwracał też uwagę, że często w Brukseli mówi się, wróci Platforma, na wszystko się zgodzi. Niestety jest to potwierdzone już tym, co robiła PO w przeszłości, podkreślił Mateusz Morawiecki i wskazywał na dawne wypowiedzi polityków PO dotyczące migrantów.
W czwartek ministrowie spraw wewnętrznych państw unijnych w Luksemburgu przy sprzeciwie Polski i Węgier przyjęli stanowisko negocjacyjne w sprawie paktu migracyjnego.
Zawiera ono m.in. system obowiązkowej solidarności, polega na wyborze między relokacją migrantów, a ekwiwalentem finansowym w przypadku braku chęci ich przyjęcia.
Stanowisko w tej sprawie ma być teraz podstawą negocjacji z Parlamentem Europejskim.
Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova potwierdziła, że projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym wypełni kamień milowy dotyczący sądownictwa i odblokuje środki z KPO. To pierwsza tak wyraźna i publiczna deklaracja ze strony Komisji Europejskiej.
W rozmowie z TVN24 Vera Jourova przypomniała, że projekt noweli, który czeka na rozpatrzenie w Trybunale Konstytucyjnym, był bardzo dokładnie konsultowany z Komisją Europejską. W podobnym tonie publicznie wypowiedział się również unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders.
Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała mówi, że słowa komisarzy są obiecujące. Trzeba jednak poczekać na czyny.
Po stronie komisarzy europejskiej, choć nie darzą oni sympatią polskiego rządu, to pomimo to myślę, że mają żal do polityków opozycji polskiej, że ich, że tak powiem, wsadzili na takiego konia, że ich oszukali, że im naopowiadali, że w Polsce jest jakiś faszyzm, łamanie demokracji, no nie wiadomo co się dzieje, czym trochę ci urzędnicy brukselscy się ośmieszyli, że w tę narrację weszli. No i teraz, jak ja mówię, jest pewna formuła, żeby z twarzą, że jest to pewien kompromis, że każda strona nieco ustąpiła ze swoich stanowisk, z twarzą się z tego wycofać, więc pewnie tak też po ludzku chcieliby już ten rozdział zamknąć, już więcej się tą nieszczęsną sprawą nie zajmować.
Doradca prezydenta Rzeczypospolitej Łukasz Rzepecki studzi optymizm po słowach unijnych komisarzy. Przypomina, że wcześniej przy okazji rozmów z prezydentem Komisja Europejska składała już podobne puste obietnice.
Unijni komisarze jedno mówią, drugie robią. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapewniała pana prezydenta, że kiedy pan prezydent złoży, i tak też się stało, swój projekt ustawy przed wybuchem wojny na Ukrainie, to wtedy te pieniądze zostaną odblokowane. Pan prezydent złożył projekt ustawy i niestety pieniędzy do tej pory nie ma. No, liczymy na to, że Trybunał jak najszybciej pochyli się nad tą ustawą i że ona zostanie przez Trybunał rozpatrzona.
Nowela ustawy o Sądzie Najwyższym została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta Andrzeja Dudę w ramach kontroli prewencyjnej w lutym.
Rozprawa ma się odbyć 27 czerwca. Pierwotnie miało to być 31 maja.
W połowie lipca ma zostać włączony pierwszy odcinek zapory elektronicznej na granicy z Rosją. Poinformowała o tym Straż Graniczna, powołując się na deklarację wykonawcy inwestycji. Więcej na ten temat Justyna Burza.
Na granicy zainstalowanych zostało prawie 1000 słupów pod kamery i ponad 50 metrów kabli sieciowych i transmisyjnych. Budowa zapory elektronicznej na granicy z obwodem królewieckim, czyli systemu kamer i czujników ruchu, trwa od kwietnia. O postępach prac mówi rzecznik Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska.
Instalacja bariery ma zakończyć się do końca września. Cała długość bariery elektronicznej to 200 km. W połowie lipca planujemy oddanie pierwszego odcinka. Cała bariera elektroniczna to system kamer, kabli sieciowych, transmisyjnych, detekcyjnych. Całość reaguje na każdy ruch na granicy, dzięki czemu funkcjonariusze dokładnie wiedzą, co się dzieje na granicy. Niekoniecznie fizycznie będąc w danym miejscu, ale mamy wtedy ten czas na reakcję i udanie się w to miejsce, gdzie może dojść do nielegalnego przekroczenia granicy. Więc do tej pory prace przebiegają spokojnie i zgodnie z planem.
Oprócz robót na granicy przygotowywane jest też Centrum Nadzoru w Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Do placówki będą spływały sygnały z kamer i czujników. Znajdzie się tam 12 stanowisk operatorskich, 2 stanowiska techniczne i stanowisko kierownika grupy. Centrum ma być gotowe do końca lipca. System elektroniczny na granicy z Rosją buduje polska firma Telbut, z którą Straż Graniczna podpisała umowę w ubiegłym roku. Zakontraktowana kwota to ponad 373 miliony złotych.
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w Miechowie powiedział, że polska kolej może być jedną z najlepszych w Europie.
Polityk wziął udział w uroczystości nadania nazwy Miechowita pociągowi PKP Intercity kursującemu na trasie Kraków Główny – Piła Główna.
W swoim wystąpieniu wskazał, że z determinacją poprzez zwiększanie ilości taboru kolejowego i inwestycje w infrastrukturę rząd chce osiągnąć wyznaczony cel – komfortowy, przewidywalny, bezpieczny transport kolejowy.
Minister Andrzej Adamczyk mówił też o misji społecznej podejmowanej przez PKP.
Dzisiaj okazja też do tego, aby PKP Intercity realizowało swoją misję, jaką jest również dbałość o pamięć historyczną, pamięć o wielkich Polakach. Takim wielkim Polakiem, wybitnym człowiekiem był Miechowita, którego imię nosi pociąg, który udaje się właśnie z Krakowa do Piły. To bardzo ważne, że postaci historyczne są w ten sposób przypominane naszym rodakom.
Maciej Miechowita był lekarzem nadwornym króla Zygmunta Starego i jednym z najsławniejszych astrologów krakowskich okresu renesansu.
Wykładał na Akademii Krakowskiej i przez wiele lat był rektorem tej uczelni. Zajmował się medycyną, historią i geografią. W tym roku przypada 500. rocznica jego śmierci.
Ulicami Bydgoszczy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. W tym roku po raz 11. Wydarzeniu towarzyszyło hasło Dzieci przyszłością Polski.
Marsz poprzedziła msza święta w katedrze bydgoskiej pod przewodnictwem księdza biskupa Krzysztofa Włodarczyka, ordynariusza diecezji bydgoskiej.
Następnie uczestnicy przeszli ulicami miasta do bazyliki pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo, gdzie odbył się piknik rodzinny.
Marsze dla Życia i Rodziny organizowane są w całej Polsce. Celem jest publiczne świadectwo podstawowej wartości ludzkiego życia od poczęcia oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny.
Narodowy Marsz dla Życia odbędzie się w najbliższą niedzielę w Warszawie. Do udziału zachęca m.in. ksiądz kardynał Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary.
Myślę, że to bardzo istotne wyzwanie dla nas w obecnych czasach, by świadczyć i działać na rzecz życia dla każdego człowieka. Wiemy, że życie jest dane każdemu z nas i nikt nie ma prawa do tego, by niszczyć życie innych. Każde życie jest warte przeżycia. Wszyscy jesteśmy równi przed Bogiem i dlatego nie możemy zaakceptować tej tak zwanej kultury śmierci. Jesteśmy zwolennikami kultury życia, ponieważ Bóg jest życiem i prawdą.
Tegoroczna edycja marszów ma zwrócić uwagę na niski poziom dzietności w Polsce, za które odpowiedzialnych jest wiele czynników społecznych i gospodarczych, ale także dotyczących zmian obyczajowych i kulturowych.
Ekonomista dr Marcin Kędzierski ocenił, że potrzebne są w Polsce działania zmierzające do ograniczenia dostępności alkoholu.
Gość Polskiego Punktu Widzenia na antenie telewizji Trwam przytoczył dane, z których wynika, że w naszym kraju mamy około 1 000 000 osób uzależnionych od alkoholu, a kolejne 2 000 000 piją ryzykownie.
Wliczając rodziny tych osób, ponad 10 milionów ludzi jest pośrednio lub bezpośrednio dotkniętych problemem alkoholowym, zauważył. Z danych wynika też, że przeciętny Polak spożywa rocznie 11 litrów czystego alkoholu.
Ekonomista zaznaczył, że skala problemu jest na tyle duża, że potrzebne są konkretne działania w celu ograniczenia dostępności do mocnych trunków.
Wskazał w tym kontekście, że niezbędne jest skuteczne egzekwowanie prawa, promowanie trzeźwości, ale też działania podatkowe.
Doświadczenia międzynarodowe pokazują, że ograniczenie dostępności alkoholu i zwiększenie jego ceny skutecznie przekładają się na spadek spożycia, ale to nie jest strategia to lub to, tylko i to, i to. No, to znaczy powinniśmy podjąć działania o charakterze prawnym, działania działania o charakterze podatkowym, ale także działania w tej sferze kultury, tak? Czyli żeby nie rezygnować ani z jednego, ani z drugiego mechanizmu, ponieważ tylko te dwa mechanizmy łącznie zwiększają szanse na to, że osiągniemy pozytywne rezultaty tej kampanii antyalkoholowej, bo wydaje mi się, że tak to też trzeba nazywać, uświadomić sobie, że alkohol jest szkodliwy nawet w niewielkich ilościach.
W odpowiedzi na problemy alkoholowe część gmin w Polsce decyduje się na zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Tak jest m.in. w Katowicach, Wrocławiu czy Poznaniu. W Krakowie zakaz ma zacząć obowiązywać od lipca. W Warszawie z kolei radni odrzucili taką inicjatywę.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej na www.radiomaryja.pl.